Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W dzisiejszej refleksji chciałbym powrócić do podjętej przed tygodniem tematyki kapłańskiego celibatu, także dlatego, że jak wspomniałem, jest on ostatnio przedmiotem częstych ataków ze strony różnych środowisk. Zwykle jest tak, że boimy się i walczymy z tym, czego nie znamy. Kapłański celibat dla wielu ludzi, nie wyłączając gorliwych wyznawców Chrystusa, jest pewnym tabu, tajemnicą, sferą niedostępną. I być może dlatego rodzą się różne podejrzenia, przypuszczenia, pomówienia czy plotki. Komuś, kto żyje w małżeństwie i korzysta ze wszystkich jego przywilejów oraz radości, celibat księży katolickich wydaje się czymś tak heroicznym, że aż wprost niemożliwym. A tymczasem, jak pokazuje obserwacja życia i różne studia psychologiczne, dochowanie wierności małżeńskiej, tak z jednej, jak i z drugiej strony, jak również wytrwanie w celibacie, w jednakowym stopniu są trudne i tak samo wymagają nie tylko dojrzałości osobowej, samodyscypliny, ale nade wszystko pomocy łaski Bożej. Wróćmy jednak do początku. Otóż w Piśmie Świętym nie ma wyraźnych tekstów, które nakazywałyby zachowanie celibatu. Są jedynie wzmianki o osobach, które były bezżenne, jak na przykład prorocy Jeremiasz, Eliasz czy Elizeusz. Pamiętajmy przy tym, że dla Izraelitów, dla których liczebność narodu była warunkiem przetrwania i realizacji Bożego planu, bezdzietność była czymś strasznym i nie do przyjęcia, wprost znakiem Bożej kary. Toteż wybór życia bezżennego był czymś niezwykle rzadkim. Dopiero Pan Jezus na kartach Ewangelii bezżeństwu nadaje wymiar religijny i zarazem profetyczny. Wśród różnych powodów, dla których ludzie żyją w celibacie, Chrystus Pan wymienia takich bezżennych, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami stali się bezżenni. Tym właśnie motywem Królestwa Bożego kierował się święty Jan Chrzciciel, święty Jan Ewangelista, a także święty Paweł, żyjący w celibacie. Bazując na własnym doświadczeniu, apostoł narodów pisze do chrześcijan w Koryncie: dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Nieco dalej radzi: tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Ponadto pisze: człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się Panu przypodobać. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. Kierując się tymi zaleceniami apostoła, Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zalecał kapłanom wstrzemięźliwość seksualną, niezależnie od tego, czy żyli samotnie, czy mieli rodziny. W tamtych bowiem czasach było powszechną praktyką wyświęcanie żonatych mężczyzn. Jeśli jednak jakiś kapłan owdowiał, wówczas nie mógł zawrzeć ponownego małżeństwa. Dla uzasadnienia takiej praktyki między innymi święty Hieronim powoływał się na fakt, że Piotr i inni apostołowie byli żonaci, ale zawarli małżeństwo, zanim Pan Jezus powołał ich do posługi apostolskiej. Stopniowo w kościele starożytnym dojrzewała idea, aby ze względu na wzniosłość kapłańskiej posługi święcenia mogli przyjmować nieżonaci mężczyźni. W tym czasie szereg synodów, a także Sobór Nicejski w 325 roku surowo zabraniał kapłanom zamieszkiwania pod jednym dachem z kobietą, jeśli nie była jego matką, ciotką czy siostrą. Ostatecznie dopiero w VIII wieku celibat duchownych stał się prawem powszechnym w Kościele Zachodnim. Potrzeba było jednak około 300 lat, aby praktyka celibatu księży była stosowana w praktyce, gdyż tak silne były uwarunkowania kulturowe. Dopiero za czasów papieża Grzegorza VII w XI wieku celibat kapłanów został usankcjonowany jako jedyna forma ich życia duchowego. Był to jeden z istotnych elementów tzw. reformy gregoriańskiej. Trzeba nadmienić, że absolutne bezżeństwo i czystość były od początku bezwzględnym wymogiem życia zakonnego. Toteż coraz liczniejsze szeregi kapłanów zakonnych i przez to coraz silniejsze ich oddziaływanie znacznie przyczyniło się do upowszechnienia celibatu księży diecezjalnych. W duchu reformy gregoriańskiej kolejni papieże przypominali o obowiązku celibatu. Nierzadkie w tamtym czasie były także przypadki usuwania z szeregów duchowieństwa biskupów i księży, którzy nie chcieli się zastosować do tej reguły. Dzięki takim oddziaływaniom praktycznie ugruntował się w Kościele katolickim obowiązek celibatu w życiu kapłańskim. Ostatecznie potwierdził to po raz kolejny Sobór Trydencki, który odbywał się w latach 1545-1563. Również zwołany przed ponad 60 laty Sobór Watykański II wskazał na potrzebę i wartość kapłańskiego celibatu. W dekrecie o życiu kapłańskim pod tytułem Presbyterorum Ordinis ojcowie soborowi zaznaczają, że celibat z wielu względów odpowiada kapłaństwu. Całe bowiem posłannictwo kapłana poświęcone jest służbie nowego człowieczeństwa, które Chrystus, zwycięzca śmierci, wzbudza przez ducha swego w świecie i które ma swój początek nie z krwi, ani z żądzy ciała, ani też z woli ludzkiej, ale z Boga. Przez dziewictwo zaś lub celibat zachowywany ze względu na Królestwo Niebieskie prezbiterzy są poświęcani Chrystusowi z nowych i wyjątkowych powodów. Łatwiej, niepodzielnym sercem trwają przy Nim, z większą swobodą w Nim i przez Niego poświęcają się służbie Bogu i ludzi, sprawniej służą Jego Królestwu i dziełu nadprzyrodzonego odrodzenia oraz stają się w ten sposób zdatniejszymi do przyjęcia szerszego ojcostwa w Chrystusie. Stają się oni ponadto żywym znakiem tego przyszłego świata, obecnego już przez wiarę i miłość, w którym synowie zmartwychwstania ani nie wychodzą za mąż, ani się nie żenią. W ten sposób Sobór wskazał na potrójny wymiar kapłańskiego celibatu. Chrystologiczny, chodzi przecież o naśladowanie Chrystusa i ściślejsze przylgnięcie do Niego, eklezjalny, czyli całkowite oddanie się na służbę Kościołowi Świętemu i eschatologiczny, a więc bycie profetycznym znakiem życia wiecznego. W podobnym duchu wypowiedział się papież błogosławiony Paweł VI w encyklice Sacerdotalis Celibatus z 24 czerwca 1967 roku, w której ostatecznie potwierdził stanowisko Kościoła katolickiego na temat celibatu jako warunku do przyjęcia święceń kapłańskich. To stanowisko podtrzymał w licznych swoich wypowiedziach święty Jan Paweł II. A zatem wszelkie spekulacje na temat zniesienia celibatu, jakie pojawiają się od czasu do czasu w laickich mediach, są pozbawione sensu i być może mają na celu sianie zamętu w duszach ludzi wierzących. Stanowiska Kościoła katolickiego w tym względzie nie zmienia fakt, że w innych kościołach chrześcijańskich celibat nie jest obowiązkowy. Na przykład w cerkwi prawosławnej i w kościele grecko-katolickim święceni są również żonaci mężczyźni. Jednak zanim przyjmą święcenia, mają czas na podjęcie decyzji i ewentualne zawarcie małżeństwa, gdyż po święceniach jest to absolutnie niemożliwe. Także w sytuacji, gdy żonaty kapłan owdowieje, nie może on zawrzeć ponownego związku. Dodajmy, że w kościołach o wschodniej tradycji na biskupów wybierani są wyłącznie celibatariusze. Z kolei w kościołach protestanckich i w kościele anglikańskim, choć celibat nie obowiązuje, to jednak jest bardzo ceniony i de facto wielu duchownych protestanckich nie zawiera małżeństwa, aby tym bardziej poświęcić się służbie Bożej i wspólnocie wierzących, dla której został ustanowiony jako pasterz. Stąd zwyczajowa nazwa pastor na określenie duchownego protestanckiego. W podsumowaniu naszej refleksji po raz kolejny przywołajmy myśl świętego Jana Pawła II odnośnie do celibatu, którą zawarł w adhortacji Pastores Dabo Vobis o formacji kapłańskiej. Czytamy w niej następujące zdania. Szczególnie ważne jest, aby kapłan zrozumiał teologiczną motywację kościelnego prawa o celibacie. Prawo jako takie wyraża wolę Kościoła, która jest wcześniejsza niż wola podmiotu wyrażona przez gotowość. Zaś wola Kościoła znajduje swoją ostateczną motywację w związku, jaki łączy celibat ze święceniami kapłańskimi, które upodabniają kapłana do Jezusa Chrystusa, głowy i oblubieńca Kościoła. Kościół jako oblubienica Chrystusa pragnie, aby kapłan miłował go w sposób całkowity i wyłączny, tak jak umiłował go Jezus Chrystus, głowa i oblubieniec. Celibat kapłański jest więc darem z siebie w Chrystusie i z Chrystusem dla Jego Kościoła i wyraża posługę kapłana dla Kościoła w Chrystusie i z Chrystusem. A zatem, pisze dalej papież, właściwe życie duchowe kapłana wymaga, by celibat był rozumiany i przeżywany nie jako rzeczywistość oderwana lub negatywna, lecz jedynie jako aspekt pozytywnego ukierunkowania właściwego kapłanowi i dla niego charakterystycznego. Celibat należy zatem przyjąć z miłością na podstawie wolnej i nieustannie odnawianej decyzji jako bezcenny dar Boga, jako bodziec miłości pasterskiej, jako szczególny udział w ojcostwie Boga i w płodności Kościoła, jako świadczenie wobec świata o Królestwie Bożym.